A jest z nami politolog, profesor UKSW Sławomir Sowiński. Dobry wieczór.
Dobry wieczór, panie redaktorze, dobry wieczór państwu.
Tysiące ludzi na ulicach, a prezydent proponuje nowy kształt ustawy aborcyjnej. Chce, żeby był w niej zapis pozwalający na przerwanie ciąży z powodu ciężkiego i nieodwracalnego uszkodzenia płodu, które prowadzi do śmierci dziecka. To znaczy, żeby chronione były dzieci z zespołem Downa, a aborcja była możliwa w przypadku wad letalnych. Czy to jest ruch, który może zatrzymać lawę, który może uspokoić uliczne protesty?
Jesteśmy w centrum bardzo ostrego sporu światopoglądowego, ale w tej chwili właściwie można powiedzieć do tej propozycji pana prezydenta wszyscy zgłaszają jakieś zastrzeżenia, nikt nie jest z niej zadowolony, ale w tej chwili nie widać na stole żadnej innej propozycji, która pozwoliłaby nie tyle na nowy kompromis, bo myślę, że na kompromis w sprawie ochrony życia w tej chwili nie bardzo jest miejsce, ale ta propozycja daje szansę na pewien rozejm, czy nawet na pewne moratorium, czyli zamrożenie obecnego konfliktu w samym centrum pandemii i przeniesienie tego konfliktu, czy rozwiązanie tego konfliktu na czas spokojniejszy. Ja to widzę
jako szansę. A może
jest
potrzebna nie inna propozycja, tylko inny sposób rozwiązania tego sporu, bo ten spór o aborcję towarzyszy nam przecież od lat, on ciągle krąży nad polską polityką. Może to jest czas, żeby poważnie przemyśleć sprawę referendum w sprawie aborcji.
To jest temat do rozmowy, chociaż ja nie sądzę, żeby akurat referendum było najlepszą formą rozwiązywania takich istotnych problemów. Ja myślę, że tutaj wybrani przez nas politycy w swoich sumieniach powinni podejmować decyzje, ale to jest jakby sprawa na szerszą dyskusję. W tej chwili stoimy przed innym problemem. W tej chwili jesteśmy w sytuacji potężnego zagrożenia epidemiologicznego i odpowiedzialnością władzy, która bierze na swoje sztandary obronę życia, jest przede wszystkim doprowadzenie do tego, żeby te protesty się zakończyły. I w tym sensie uważam, że propozycja pana prezydenta idzie właśnie w taką stronę. Daj na to szansę i też dobre jest to, że po stronie opozycji, chociaż nie ma aplauzu, bo też trudno, żeby opozycja wyrażała w tej sytuacji aplauz, to nie ma jednoznacznego odrzucenia tej propozycji.
No nie, jak słucham przewodniczącego Platformy Obywatelskiej, Borysa Budkę, który mówi tak, mam wrażenie, że to jest kolejne oszustwo. Obawiam się, że to kolejna zagrywa Kaczyńskiego, który próbuje ustami prezydenta zrobić coś, co i tak nie ma żadnego znaczenia.
No tak, ale to
nie ma tutaj raczej przestrzeni do rozmowy.
To w sytuacji, w której za chwilę ma się rozpocząć demonstracja, gdzie też opozycja chce w pewnym sensie brać na sztandary postulaty, czy w każdym razie wspierać postulaty demonstrujących, trudno, żeby Borys Budka bił brawo z politycznego punktu widzenia propozycji prezydenta, ale w tym takim tonie bym powiedział warunkowym, czytam jakiś taki komunikat o tym, że no możliwa jest jakaś przynajmniej cicha akceptacja czy neutralność wobec tej propozycji, gdyby ona trafiła do parlamentu, a to już jest w polityce w tej sytuacji bardzo dużo.
Jakie znaczenie dla politycznej przyszłości ma to, że na ulicę wychodzą w dużej mierze dzisiaj młodzi ludzie, często nastolatkowie?
Ja myślę, że to w dużej mierze też zależy od dynamiki tego, po pierwsze protestu, po drugie tego ruchu społecznego, który gdzieś być może za chwilę się pojawi. Natomiast rzeczywiście kluczowe jest to, że pewien brak wyobraźni politycznej władzy doprowadził do tego, że na ulicach pod dość jednak radykalnymi sztandarami spotkali się i zwolennicy, ja bym powiedział, takiej aborcji niemal na życzenie, których nie jest w Polsce aż tak dużo. I ludzie myślący w gruncie rzeczy konserwatywnie, czyli ci, którzy chcieli utrzymania tego kompromisu, i przeciwnicy rządu. I wreszcie to, co chyba z punktu widzenia władzy, bym powiedział, najważniejsze. Jesteśmy świadkami takiego procesu chyba pewnego politycznego narodzenia się, czy rodzenia się nowego pokolenia, wchodzenia na scenę publiczną nowego pokolenia. Tak było trochę 7-8 lat temu w przypadku protestów ACTA, ale wtedy premier Tusk jakby wyczuł tę sytuację i te protesty w porę zatrzymał. Tak było trochę w Hiszpanii 10 lat temu, kiedy się pojawiło pokolenie, tak zwane pokolenie M15. W pewnym sensie tak było w Polsce w roku 2005, kiedy wkraczało na scenę pokolenie Jana Pawła II, więc to jest też ten proces pokoleniowy, którego władza chyba w porę nie dostrzegła. No i teraz ma w związku z tym pewien problem.
No właśnie, ale spodziewa się pan teraz, że Prawo i Sprawiedliwość, widząc to, co się dzieje, zmieni sposób uprawiania polityki, skręci, a może się cofnie?
Otóż w debacie publicznej jest dużo takich porównań i chyba słusznie mówiących o tym, że mamy oto w październiku trochę do czynienia z takim paryskim majem przeniesionym do Warszawy. I ja myślę, że Prawo i Sprawiedliwość próbuje się w tej sytuacji trochę zachować jak marszałek de Gaulle, prawda, który właśnie przez miesiąc wyczekał, można powiedzieć, tę taką największą ekspresję, czy nawet czasami przemoc, która się pojawiała w tych manifestacjach, w każdym razie intensywność tych manifestacji. I mniej więcej po miesiącu, kiedy, tak powiem, klasa średnia, kiedy ta mieszczańska Piąta Republika poczuła się już trochę zaniepokojona, zmęczona właśnie tymi protestami, to wtedy jakby przeszedł do kontrofensywy, wtedy zwołał taką wielką pokojową manifestację swoich zwolenników i jakby odebrał pewien tlen taki polityczny demonstrantom. Tylko, że my nie mamy tego komfortu. Obóz dobrej władzy nie może czekać przez miesiąc jak generał de Gaulle, prawda, aż te protesty w jakimś sensie się wypalą, czy też ten ruch przejdzie do takiego bardzo trudnego momentu formułowania postulatów pozytywnych, bo to jest zawsze dla każdego ruchu społecznego bardzo trudny moment. Tylko niestety te protesty trzeba gasić dziś, jutro, pojutrze, bo też jest taki problem, że ludzie, którzy się dowiedzieli o to dzisiaj, że nie będą mogli pójść na cmentarze, prawda, co jest dla wielu no, taką wiadomością bardzo trudną, żeby nie powiedzieć no, szokującą. Jednocześnie widzą, prawda, że w Warszawie setki tysięcy ludzi no, gdzieś tam protestują. Rodzi się takie poczucie dysonansu poznawczego, bardzo niebezpieczne z punktu widzenia takiego poważnego traktowania i autorytetu państwa i też całej polityki, którą prowadzimy w związku z COVID-em. Więc także to jest powód, dla którego dzisiaj Prawo i Sprawiedliwość nie ma tego komfortu, jaki miał marszałek czy generał de Gaulle.
Ruchy społeczne i ruchy polityczne w naszej rozmowie zostają z nami w sieci, na rmf24.pl i w portalu interia.pl. Tam zapraszamy, tam czekamy, a słuchaczom dziękujemy. Politolog, profesor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Sławomir Sowiński, nieustająco z nami. No to a propos tego, co dzieje się na ulicach jeszcze, pytanie o postulaty, bo ten spór o aborcję połączony został z postulatem ogólnopolskiego strajku kobiet. Ten rząd powinien odejść. To oczekiwanie dymisji rządu. To jest postulat realny dzisiaj do spełnienia? Możliwy do zrealizowania?
Zacznę od tego, że zwykle dynamika tego typu dość gwałtownie rodzących się ruchów, które, jakby to powiedzieć, zdobywają swoją ekspresję, swoją siłę poprzez pewne negatywne emocje, w tym momencie wywołane dość taką, znaczy brakiem wyobraźni politycznej władzy. Otóż na początku takie ruchy zwykle są ruchami buntu, prawda? I to, co łączy demonstrujących, to jest głośno wykrzyczane nie, prawda? Tu nawet to nie jest wykrzyczane bardzo, bardzo, tak bym powiedział, no, niecenzuralnie. I to jest pewna siła na początku, ale to jest zarazem też pewien problem, czy pewna słabość, pewne wyzwanie. No bo taki ruch nie może się bez przerwy tylko żywić taką negatywną ekspresją, taką poetyką buntu, tylko prędzej czy później musi przejść do programu pozytywnego, prawda? I o ile to nie dzisiaj wykrzykiwane na ulicach polskich miast jest, jak się okazuje, bardzo pojemne, prawda? Bo pod tym hasłem buntu, pod tym nie są, jak powiedzieliśmy, i ci, którzy domagają się właściwie no, takiego szerokiego dostępu do aborcji i ci, którzy w gruncie rzeczy z takich, można powiedzieć, konserwatywnych wychodząc postaw chcieli zachowania kompromisu, utartego kompromisu. I ci tam są, którzy po prostu z różnych powodów są przeciwnikami rządu Prawa i Sprawiedliwości. I wreszcie, jak już mówiliśmy, wyszli na ulicę 15, 16, 17 latkowie, którzy mają po prostu taki moment pewnego pokoleniowego doświadczenia, narodzin pewnego nowego pokolenia, tak to możemy powiedzieć.
Czy się
to
pytanie, nie jaki prawda? Może być tego skutek? Bo politycy Prawa i Sprawiedliwości mówią tak, opozycji marzy się Majdan. Opozycja chce doprowadzić do przesilenia politycznego i przejąć władzę. Czy na końcu tych protestów ten scenariusz jest możliwy dzisiaj do zrealizowania?
Tutaj dochodzimy właśnie do tego kluczowego momentu, że w pewnym momencie, i to zdaje się ten moment już następuje, organizatorzy czy organizatorki właściwie tych protestów no, będą musiały zaproponować teraz jakiś program pozytywny, prawda? I ten program pozytywny no, sprawi, że już ta szeroka, bardzo szeroka masa ludzi, która wyszła na ulicę, nie będzie się po prostu z różnych powodów pod tym programem mogła podpisać, prawda? I to będzie jak gdyby pierwsza sprawa, która będzie decydowała o trwałości tego ruchu, to znaczy na ile ten pozytywny program będzie akceptowalny przez w miarę szeroką, dużą grupę tych ludzi. No a potem jest jeszcze trudniejszy egzamin do zdania, to znaczy jest egzamin takiej politycznej instytucjonalizacji, prawda? Bo nawet no, ruch społeczny, jeśli chce sięgnąć po władzę, to musi wejść na taką bardzo trudną, żmudną drogę polityki, prawda? Drogę organizacji struktur politycznych, drogę tworzenia jakiejś partii albo czegoś tę partię przypomina.
A tu jest pomysł Rady Konsultacyjnej. W tych postulatach ogólnopolskiego strajku kobiet pojawia się hasło powołujemy Radę Konsultacyjną jak na Białorusi. W tej Radzie mają być eksperci, mają być autorytety, ale także ludzie Solidarności sprzed lat.
No tak, ale to jest oczywiście, ja bym powiedział, nawiązanie, czy taka próba nawiązania do tego, co widzimy na Białorusi. To jest też taka próba nawiązania do pewnych emocji, prawda, takich naszych pozytywnych emocji solidarności z protestującymi Białorusinami. No tyle tylko, że abstrahując teraz od takiej oceny marketingowej takiego hasła, potem jest polityczna rzeczywistość. My tę rzeczywistość znamy, prawda? My tę rzeczywistość znamy z historii ruchu Pawła Kukiza, prawda? My tę rzeczywistość znamy z historii ruchu Janusza Palikota, my tę rzeczywistość znamy z historii Nowoczesnej i właściwie najlepiej taki egzamin w Polsce właśnie przechodzenia od tej fazy pewnego buntu czy protestu, czy takiego poczucia, bym powiedział, niedosytu, mówiąc łagodnie, do polityki. Najlepiej ten egzamin zdał do tej pory Szymon Hołownia, prawda, któremu udało się takie rozczarowanie polską demokracją mniej więcej sprzed pół roku przekuć na bardzo dobry wynik wyborczy. Czy to się uda, obecnemu ruchowi tej Radzie Konsultacyjnej, tego nie wiem, ale wiem, że to jest bardzo długa, bardzo kręta droga, której właściwie tak naprawdę do takiego sukcesu politycznego nie udało się nikomu przejść. Natomiast jednego jestem pewien, niezależnie od tego, jak dzisiaj różnimy się i w ocenie tej podstawowej kwestii prawda ochrony życia i w ocenie samych tych protestów, to nie ma chyba w Polsce przyzwolenia na to, żeby nastąpiła rewolucja, to znaczy, żeby po prostu, no, można powiedzieć, bezpośrednio ruchy protestu sięgnęły po władzę. Myślę, że jednak jesteśmy bardzo mocno przywiązani do procedury demokratycznej i chcielibyśmy chyba wszyscy, prawda, żeby premier czy większość parlamentarna byli wybrani w wyborach, w demokratycznych wyborach. I, no i tu jest właśnie jakby zawsze największe wyzwanie takiego ruchu, jak przejść z takiego stadium, w gruncie rzeczy, stadium antypolitycznego, antypartyjnego, właściwie do działania według reguł partii politycznych.
To jeszcze jedna diagnoza. Profesor Rafał Matyja w Dzienniku Gazecie Prawnej mówi na przykład tak. Za wcześnie powiedzieć, jak te protesty zmienią rząd, bo fala jest w trakcie, ale jednocześnie mówi coś takiego. Po aferze Rywina SLD dociągnęło do końca kadencji, choć oznaczała ona polityczny koniec tej formacji jako głównego gracza. Tak może być z Prawem i Sprawiedliwością, które dociągnie do końca kadencji, natomiast ta zmiana delegitymizuje dotychczasową politykę PiS-u. To porównanie momentu, w jakim jesteśmy, do momentu, w jakim kiedyś znalazło się SLD w związku z aferą Rywina, jest czymś, co do pana przemawia?
Znaczy, na pewno to jest moment inny i inny w ogóle jest problem. Natomiast rzeczywiście to jest moment no, pewnego takiego kryzysu czy wirażu politycznego, jakiego chyba jeszcze obóz dobrej zmiany nie znał, prawda? Bo to po pierwsze
wynika. Ale wiele protestów już przetrwał. Były i głodówki, i protesty, i w szkołach, i różnych grup zawodowych.
Jest tu kilka elementów, które ten moment czynią szczególnie, bym powiedział, takim dramatycznym. Otóż po pierwsze, na chwilę odwołajmy się do roku 2019, do wyniku wyborów parlamentarnych, w których Prawo i Sprawiedliwość znalazło się w takim oto sejmie, prawda, że z jednej strony ma dość konserwatywny klub, nieduży, ale bardzo głośny klub, jakim jest Konfederacja, i z drugiej strony ma no, bardzo głośny, wyrazisty klub Lewicy, nie mówiąc o Platformie i o PSL-u. I to sprawia, że Prawo i Sprawiedliwość nie może być już tak, jak było przez 4 lata do roku 19 taką prawicową partią wszystkiego najlepszego. To znaczy taką partią, która właściwie jest i partią taką konserwatywną i taką modernizacyjną. I partią właściwie, można powiedzieć, młodych wyborców i wyborców starszych. Tak? W tej chwili PiS ma znacznie mniejsze pole manewru politycznego. No i po pierwsze, to w związku z tym spowodowało potężne perturbacje wewnątrz Prawa i Sprawiedliwości związane z tak zwaną piątką dla zwierząt, które tę partię bardzo wewnętrznie osłabiły. I teraz na ten wewnętrznie osłabiony PiS, popękany można powiedzieć PiS, w pewnym sensie na własne życzenie, PiS sobie jeszcze sprowadza taką, bym powiedział, potężną falę nacisku zewnętrznego, prawda? Gdyby nie to wewnętrzne popękanie w PiSie i to ograniczenie pola manewru politycznego, o którym mówię, być może PiS byłby dzisiaj jakby wewnętrznie bardziej zwarty do tego, żeby gdzieś z tym wyzwaniem politycznym się zmierzyć. Natomiast jest w tej chwili bardzo, bardzo osłabiony też wewnętrznie. Do tego tam gdzieś dochodzi, prawda, rywalizacja z obozem Zbigniewa Ziobry o prawicowy elektorat, prawda. Z drugiej strony coraz taka większa, bym powiedział, samodzielność polityczna premiera Gowina, który także w tej sprawie, prawda, mówi innym językiem niż na przykład premier czy wicepremier Jarosław Kaczyński. To wszystko sprawia, że dzisiaj PiS jest w dużo trudniejszej sytuacji, a dodatkowo mamy jeszcze ten właśnie podstawowy, można powiedzieć, kontekst, jakim jest COVID, prawda? To znaczy, my możemy w Warszawie tutaj gdzieś z emocjami obserwować te protesty, ale pamiętajmy o tym, że ludzie w całej Polsce patrzą i zastanawiają się, o co chodzi, prawda? I patrzą i widzą, że nie mogą pójść na cmentarz, nie mogą spotkać się z rodziną w tych dniach, nie mogą wyjechać do rodziny, prawda? A z drugiej strony, w Warszawie tysiące ludzi, tłumy, prawda, na ulicach, to może rodzić jakby dodatkowe, takie właśnie bym powiedział, zjawisko pewnej delegitymizacji władzy czy niektórych działań władzy, prawda?
Za chwilę ten dysonans może się pojawić przy okazji 11 listopada, jeśli na ulicach Warszawy pojawi się Marsz Niepodległości.
Dokładnie, tutaj mamy dodatkowy jeszcze problem, prawda, bo Nawet jeśli prezydent Warszawy czy władze Warszawy ogłoszą Marsz Niepodległości, że tak powiem, nielegalnym, czy nie wydadzą pozwolenia, no to narodowcy wtedy powiedzą, że oni także mają prawo ogłosić spacer, prawda, tak jak robią to teraz demonstranci. Co więcej, do tego jeszcze dochodzi bardzo, bardzo niebezpieczny precedens, który myślę został niestety zapamiętany, polegający na tym, że kilka dni temu, prawda, lider jednej z największych, czy największej właśnie partii politycznej, będący wicepremierem, właśnie zachęcił członków swojej partii po to, żeby wyszli bronić świątyń, prawda, ale to mogło być właśnie też odebrane przez liderów innych ugrupowań politycznych, jako takie przyzwolenie, że skoro ten lider może członków swoich partii wysyłać na ulicę, zamiast, prawda, posługiwać się czy prosić o wsparcie policję. Nawiasem mówiąc, ja myślę, że wszyscy jesteśmy naprawdę winni uznanie policji, uznanie paniom i panom z policji, którzy naprawdę w tych dniach, będąc po kilkanaście godzin na ulicach, można powiedzieć, jakby dając z siebie wszystko i też pokazują taki, bym powiedział, profesjonalizm i bezstronność, więc tutaj niskie dla nich ukłony, ale jest ten problem właśnie takiej formy, nawet bym powiedział, autodelegitymizacji, polegający na tym, że z jednej strony, prawda, są apele o to, żeby ludzie nie wychodzili na ulicę, żebyśmy pozostali w domach i taki komunikat o tym, że jesteśmy w bardzo dramatycznej sytuacji, a z drugiej strony jest taki sygnał, prawda, od najważniejszego polityka w kraju, żeby ludzie jednak wyszli na ulicę i gdzieś tam w pewnym sensie zastępowali służby. To było bardzo
ważne. Jeszcze jeden kontekst, myślę, że bardzo ważny w całej tej sytuacji, w całej dyskusji, bo z jednej strony mamy protest antyrządowy, ale z drugiej strony ten protest też jest ogromnym, jak mi się wydaje, wyzwaniem dla Kościoła w Polsce. Czy to jest moment, który przedefiniuje, zmieni, określi na nowo miejsce, rolę Kościoła w życiu publicznym w Polsce?
Znaczy, to jest na pewno moment bardzo ważny, bardzo, bardzo taki bym powiedział przełomowy. Dzisiaj Kościół katolicki jako też taki ważny podmiot życia publicznego staje na pewnym, można powiedzieć, rozdrożu i ma przed sobą różne drogi. Ja myślę, że świadomość tego, że coś ważnego dzieje się i w Kościele, i z Kościołem w życiu publicznym, one się pojawiają już przed tymi protestami.
Świadomość w Kościele, świadomość u hierarchów kościelnych?
9 października w siedzibie Konferencji Episkopatu Polski w obecności kilku ważnych hierarchów odbyła się taka konferencja, na której jeden z takich, bym powiedział, no dla mnie jeden z ważniejszych, bardziej przenikliwych polskich duszpasterzy, ojciec Maciej Ziemba, dominikanin, w obecności hierarchów wypowiedział takie zdanie, że, cytuję, w ostatnich latach zabrakło mi pewności wiary, która nie szukając wsparcia w instytucjach Kościoła ma odwagę mówić prawdę nawet wtedy, kiedy jest to trudne. To jest cytat niedosłowny, ale on został wypowiedziany jakby w budynku Konferencji Biskupatu Polski. Ja myślę, że ta świadomość jest, że potrzebna jest pewna...
Panie profesorze, ale to jest cytat nie hierarchy, nie biskupa, nie kardynała czy arcybiskupa, tylko zakonnika, który owszem, przemawia w budynku Konferencji Episkopatu Polski. Takich przykładów znajdziemy więcej. Na przykład dzisiaj w magazynie Więź możemy znaleźć apel zwykłych księży, tak to zostało określone. Możemy w tym przeczytać takie słowa. Mówimy nie wobec nadużyć polityków i grzechów Kościoła, naszych grzechów. Pytanie tylko... Czy apel zwykłych księży jest jednocześnie apelem tych księży, w cudzysłowie niezwykłych, to znaczy hierarchów, biskupów i arcybiskupów? Czy oni z takim apelem się utożsamiają?
Na pewno hierarchowie mają też różne przekonania polityczne, to jest oczywiste. Kluczowe jest, w jakiej sprawie są w stanie mówić jednym głosem. I myślę, że jakby narasta, jestem o tym przekonany, no taki rodzaj poczucia, że jednak Kościół katolicki w Polsce, powiem być może paradoksalnie, potrzebuje więcej wolności politycznej, to znaczy wolności od instrumentalizacji, wolności od brania go i jego, że tak powiem, spraw na polityczne sztandary przez obóz władzy.
Od ilu lat o tym mówimy, panie profesorze? Od ilu lat ten postulat się pojawia w dyskursie? Ile razy był przywoływany przy przeróżnych okazjach?
Jak śledziłem teraz też stanowisko na przykład Rady Stałej Biskupatu, to jest takie grono najwęższe, w pewnym sensie decyzyjne Konferencji Biskupatu Polski, które pojawiło się w środę, to tam moim zdaniem taki ton właśnie świadomości, że jesteśmy w jakiejś poważnej sytuacji jest. Ale chcę powiedzieć trochę co innego. Znaczy, z punktu widzenia Kościoła, ja bym powiedział, jako katolik aż tak bardzo się nie martwię, dlatego że i papież Franciszek, a jeszcze wcześniej papież Benedykt mówili o tym, że być może przed Kościołem jest jakby no taka droga powrotu w pewnym sensie do źródeł, prawda, taka droga przejścia od masowej religijności do pewnej religijności takiej, bym powiedział, węższej i być może jest przed Kościołem taki egzamin. On mnie nie martwi. Martwi mnie bardziej co innego. Martwi mnie, że Kościół katolicki, który jakby nie będzie odgrywał jakiejś istotnej, ważnej roli autorytetu społecznego w demokracji, jeśli by to nastąpiło, to nie tyle straci sam Kościół, bo Kościół, mówię sobie, jakoś poradzi, jako instytucja religijna, o tym jestem przekonany, ale jakby na pewnym deficycie obecności Kościoła, moim zdaniem, straci polska demokracja. Kościół był bardzo ważnym, ja bym powiedział, uczestnikiem, filarem tworzenia się polskiej demokracji. Możemy podać wiele różnych przykładów. Na przykład przychodzi do głowy taki przykład związany ze stosunkami międzynarodowymi. Akurat pan redaktor kiedyś jako wytrawny badacz zajmował się relacjami polsko-niemieckimi, kwestiami pamięci. No i dobrze wiemy, prawda, że nie byłoby polskiej polityki zagranicznej w obecnym kształcie, Polski w NATO, w Unii Europejskiej, gdyby nie pojednanie polsko-niemieckie, prawda? A nie byłoby też tego pojednania polsko-niemieckiego, gdyby nie pewna inicjatywa Kościoła. I teraz, jeśli my dzisiaj się zastanawiamy, dlaczego na przykład to pojednanie polsko-niemieckie, ono dzisiaj, tak bym powiedział, kuleje, szwankuje, prawda? Dlaczego też na przykład obecnej władzy tak łatwo jest zinstrumentalizować te dobre relacje polsko-niemieckie, prawda? Które zostały wypracowane po liście biskupów polskich z roku 1965, po akcjach, nie wiem, z Junezeichen, czyli niemieckich ewangelików, po geście skrzyżowej. czemu to wszystko dzisiaj nie pracuje, czemu to wszystko nie jest obecne w debacie publicznej? No także dlatego, że następuje pewna sekularyzacja, prawda? To znaczy, że takie gesty, jak na przykład gest pojednania czy przebaczenia, w takiej sekularyzującej się demokracji przestają być czytelne i zrozumiałe.
Pytanie, czy ten deficyt, o którym pan mówi, deficyt nieobecności ewentualnej Kościoła w debacie publicznej, w życiu publicznym, nie będzie deficytem na własne życzenie? No, czytam, co mówi były prezes Trybunału Konstytucyjnego, profesor Andrzej Rzepliński w dzienniku Gazecie Prawnej, gdzie podkreśla, że mówi to jako katolik, a mówi tak, z jednej strony demonstracje pod kościołami są dla niego niezrozumiałe, ale z drugiej strony dodaje ważne słowa. Źle się dzieje, gdy Kościół po raz kolejny chowa się do dziury. Biskup, który szanuje siebie i szanuje swój Kościół, powinien wyjść do tych ludzi. Zabić to by go nie zabili, choć pewnie by go opluli. No trudno, rządzi wówczas prawo tłumu. Tak mówi były prezes Trybunału Konstytucyjnego.
Znaczy, pełna zgoda co do tego, że jest o czym myśleć, jest o czym dyskutować i być może też jest za co bić się w pierś. Myślę tutaj o pewnej formie, sposobie, nawet nie tyle może obecności Kościoła w sferze publicznej po roku 2015, ale przede wszystkim o braku, ja bym powiedział, takiego mechanizmu obronnego. Ja mówię o tym, że Kościół nie zawsze potrafił, że tak powiem, stanowczo i twardo powiedzieć nie różnym propozycjom politycznym, prawda, które na końcu były formami instrumentalizacji jego autorytetu. Tak zapewne było, prawda, i myślę, że jest też tego Kościele, powtórzę tę tezę, świadomość, tak żebym powiedział na najwyższym szczeblu, jakbyśmy posłuchali teraz, czy potrzebali dokładnie przemówień na przykład przewodniczącego konferencji episkopatu, czyli księdza arcybiskupa Gądeckiego, to on właściwie już od roku 2016 bardzo regularnie przestrzegał księży przed wchodzeniem w politykę, prawda, i jakby przestrzegał też Kościół przed jego taką, przed jego upolitycznieniem, no tylko, że może zabrakło pewnych konsekwencji, może zabrakło pewnej determinacji. Też jest problem na końcu taki, że Kościół jest bardzo, bardzo pluralistyczny, że właśnie każdy biskup jest w gruncie rzeczy dość autonomiczny, prawda, że konferencja episkopatu to jest w gruncie rzeczy takie ciało, nie chcę powiedzieć opiniotwórcze, ale no takie ciało mające tylko dość ogólny głos, natomiast tak naprawdę decydują poszczególni biskupi i tu rzeczywiście jest, myślę, jakaś duża lekcja do odrobienia i kto wie, czy jakąś uboczną konsekwencją, skutkiem tych bardzo trudnych, dramatycznych chwil, także bardzo bolesnych dla wielu katolików chwil, no nie będzie też taka refleksja, także w Kościele. Mam na to nadzieję.
Krótko na koniec do polityki wracając, bo wiemy, że nie będzie Kongresu Wyborczego Prawa i Sprawiedliwości, który miał się odbyć teraz jesienią. No, z powodu zagrożenia epidemicznego prezes Kaczyński przełożył ten kongres, a wcześniej pojawiały się spekulacje, że na tym kongresie mogłoby dojść do zmiany prezesa PiS, choć szybko były przecinane, wyciszane. Ale czy wyobraża pan sobie przekazanie warty w Prawie i Sprawiedliwości teraz, w perspektywie najbliższych miesięcy?
No, takie sygnały o tym, że pan prezes Kaczyński też myśli o końcu swojej kariery, docierają nie od dzisiaj, ale myślę, że to jest tylko pewne sądowanie nastrojów politycznych. Myślę, że dzisiaj, mówiąc krótko, nie ma chyba nikogo, kto byłby gotów w Prawie i Sprawiedliwości wziąć na siebie ciężar i tej władzy, którą pan prezes Kaczyński ma w swoich rękach i tej odpowiedzialności. Nie ma chyba nikogo takiego, przynajmniej na razie. Jak się taka osoba pojawi, to być może wtedy takie scenariusze też się pojawią, ale póki co nikogo takiego na horyzoncie nie widzę.
Premier Morawiecki nie jest jeszcze gotowy, pana zdaniem?
A myślę, że premier Morawiecki spełnia nieco inną rolę, to znaczy Prawie i Sprawiedliwości kierowanej przez prezesa Kaczyńskiego jest taki dość ścisły podział ról, prawda? To znaczy premier zajmuje się kwestiami rządowymi, natomiast prezes, niezależnie od tego, że został właśnie wicepremierem, no jest takim, można powiedzieć, liderem całego obozu i w jakimś sensie, no musielibyśmy teraz dać odpowiednie słowo, w każdym razie osobą, która odpowiada de facto jakby za całe państwo. I wydaje mi się, że pan premier Morawiecki chyba nie ma w tej chwili ani takiej roli, ani chyba, tak mi się przynajmniej wydaje, nie ma takich aspiracji, a też chyba nie ma, ja bym powiedział, takiego autorytetu w Prawie i Sprawiedliwości, dlatego że pamiętajmy, że ten moment, w którym premier Beata Szydło została zastąpiona przez pana premiera Morawieckiego. On nie przez wszystkich był w Prawie i Sprawiedliwości zrozumiany, nie przez wszystkich chyba był zaakceptowany I do dzisiaj chyba pan właśnie premier Morawiecki nie cieszy się takim, bym powiedział, pełnym uznaniem, pełnym autorytetem w całym obozie Prawa i Sprawiedliwości. To też jest związane z tym, że on po prostu no, przyszedł do PiS-u dość późno, można powiedzieć, prawda, w pewnym sensie, można powiedzieć, na gotowe, wtedy, kiedy PiS szedł już po władzę, nie ma w sobie takiej kombatanckiej biografii, takiej kombatanckiej karty. I myślę, że to też dla wielu członków Prawa i Sprawiedliwości póki co może być pewnym problemem.
Jarosław Kaczyński mówił latem, że jeśli partia będzie chciała, pewnie on podejmie się kierowania Prawem i Sprawiedliwością dalej, choć nie wie, czy na pełne 4 lata kadencji. A pan latem, 10 lipca, kiedy rozmawialiśmy, mówił w naszym studiu tak, czy w rozmowie z nami tak. Jakkolwiek pewne napięcie, w którym żyjemy jako wyborcy, opadnie po 12 lipca, to wydaje mi się, że w polskiej polityce nadal będzie gorąco, nadal będzie się wiele działo. No, prorocze, jak się okazuje, słowa. No tak, spodziewał się pan, że aż tak gorąco będzie jesienią?
Znaczy, czasem człowiek jest prorokiem i wcale się z tego nie cieszy. No oczywiście nikt, myślę, nie sądził, że będzie aż tak bardzo gorąco. Nikt nie sądził, że po pierwsze dojdzie na samym początku do pewnej tak głębokiej dekompozycji w obozie władzy. Nikt chyba nie spodziewał się takiego ryzykownego zwrotu, jakim była tak zwana piątka dla zwierząt. I niewiele chyba spodziewało się, prawda, że po pierwsze wyrok Trybunału zapadnie w sytuacji no, takiej głębokiej pandemii i wywoła aż tak szeroką falę protestu społecznego. Nie znam kogokolwiek, kto by to przewidywał, choć jak mówi pan redaktor, niektórzy sądzili, że będzie gorąco.
Sławomir Sowiński był naszym gościem, profesor UKSW, politolog. Bardzo dziękuję. Marcin Zaborski.
Dobrego, spokojnego wieczoru.
Do zobaczenia. Dziękujemy.